A naszym gościem jest Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Tak, dokładnie, to jak się pana funkcja nazywa?
Doradca ministra obrony narodowej, przewodniczący zespołu do spraw opracowania raportu w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe.
Po co w ogóle taki dokument powstaje? Czemu on ma służyć?
Ten dokument to jest pewne nadrobienie po naszych poprzednikach niezbędnej pracy, która powinna być wykonana, a mianowicie przegląd infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, morskiej w kontekście zabezpieczenia potrzeb dla bezpieczeństwa kraju. To wszystko w celu dywersyfikacji metod transportu, które mogą zwiększyć elastyczność, szybkość reagowania wojsk NATO, czyli chodzi o to, żeby dzięki któremuś z portów na Pomorzu Środkowym można było do Polski przerzucić bardzo szybko bardzo dużą liczbę wojsk sojuszniczych, które następnie poprzez infrastrukturę drogową i kolejową będzie bardzo szybko mogła być rozlokowana na Pomorzu Środkowym oraz w całym kraju. A to wszystko po to, żeby po takim przerzucie nikt nawet nie wpadł na pomysł, że chciałby do naszego kraju wjechać.
Proszę powiedzieć, rozmawialiśmy przed anteną, przed rozmową, którą nagrywamy. Mówił pan, że podzieliliście zadania dla tego zespołu na takich kilka segmentów. To jest segment i drogowy, i morski, i kolejowy, i lotniczy. To od czego zaczynacie i dlaczego?
To jest tak, chronologicznie. Decyzję minister obrony narodowej podpisał 31 października 2024 roku. Już w listopadzie mieliśmy pierwsze spotkanie zespołu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Teraz, 18 grudnia, mamy spotkanie dotyczące kwestii drogowych. Dlaczego podzieliliśmy w ten sposób? Bo chodzi po pierwsze o dostępność ludzi, po drugie wymaga to pewnej sterylności, żeby wpierw porozmawiać o infrastrukturze drogowej, później kolejowej, następnie infrastrukturze lotniczej, a następnie infrastrukturze morskiej, bo chcemy pracować szybko i efektywnie. Efektem pracy naszego zespołu ma być raport, który da podstawy i argumenty dla wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w rozmowach dotyczących budżetu i kwestii związanych z pilną koniecznością ze względu na bezpieczeństwo wpisania tych pozycji do budżetu, jak najszybszej realizacji. I teraz uwaga. Trzech tak naprawdę rodzajów inwestycji. Po pierwsze, skrócenia czasu realizacji tych inwestycji, które są już planowane lub są budowane. Po drugie, wytyczenia nowego rodzaju inwestycji, których nie ma, które powinny być ze względu na bezpieczeństwo. I tutaj jest przykład czegoś, co w przestrzeni medialnej funkcjonuje jako Via Pomerania, czyli droga z Słupska, tak naprawdę z Ustki Słupska poprzez Bytów, Chojnice, aż do Bydgoszczy. I tutaj na chwilę pozwolę się sobie zatrzymać, bo to jest tak ważny projekt, że on jest w ogóle ponad podziałami, a to dlatego, że europoseł Piotr Müller mówił o tym podczas swojej kampanii europarlamentarnej. Tutaj zgodę na użycie tego projektu, bo to jest ważny projekt dla regionu i dla bezpieczeństwa, dał autor, czyli poseł Marek Biernacki, ale też niedawno powstał zespół posła Lamczyka, który otwarcie popiera koncepcję tutaj Marka Biernackiego, jeśli chodzi o tą drogę, i powołany został zespół parlamentarny, który cieszymy się, że będzie nas wspierał, i to właśnie ponad podziałami. Tutaj nie ma znaczenia, że ktoś był z PiS-u, ktoś jest z Koalicji Obywatelskiej. Ta droga po prostu ze względu na bezpieczeństwo musi powstać. Faktem jednak jest, że dopiero w momencie, w którym udało się przejąć władzę, te projekty po prostu miały szansę trafić do realizacji. I zamykając już to klamrę, trzeci rodzaj inwestycji to są te, które trzeba podjąć decyzję pod tytułem, jaki wariant drogowy ma być, na przykład drogowy ma być wybrany. I przykład drogi czerwonej, która z niezrozumiałych powodów nie była budowana, mimo tego, że od 2017 nasi amerykańscy sojusznicy dobijali się o to, żeby ta droga powstała. To jest droga do portu natowskiego w Gdyni i ta droga nie powstała, mimo tego, że pisma były wysyłane, ale tam jest na przykład decyzja do podjęcia, jaki wariant na ulicy Północnej ma być podjęty, czy to ma być przekop, czy to ma być górą, czy jeszcze inaczej. No to są takie rzeczy, które my po prostu musimy nadrobić. I ten raport, który dostanie wicepremier, minister obrony narodowej, będzie podstawą do tego, żeby mógł skutecznie porozmawiać o budżecie i budżetach, bo to są inwestycje wieloletnie i sprioritetyzowaniu tych inwestycji, które muszą być zbudowane na terenie województwa pomorskiego. Aczkolwiek jeśli chodzi o Pakt dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe, to dotyczy to województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
Mówił pan o tym, że ta droga Ustka, Słupsk, Bytów, Chojnice, Bydgoszcz, tutaj nie ma podziałów partyjnych, wszyscy są za i to cieszy, bo to rzadkość. Natomiast proszę powiedzieć, czy to oznacza, że takim portem docelowym do modernizacji w kwestiach bezpieczeństwa, chociaż dużo się mówiło też o energetyce wiatrowej, morskiej, czy takim portem docelowym to już jest wybrana Ustka do modernizacji? Tutaj nie ma dyskusji, czy robić, czy nie robić, tylko kiedy i w jakim zakresie?
Jeśli chodzi o port na Pomorzu Środkowym, to my patrzymy na Ustkę z kilku powodów. Po pierwsze, tam są zrobione plany pogłębienia toru wodnego w parametrach, które są spełniane ze względu na bardzo duże instalacje offshore'owe, ale to też są parametry, które są interesujące z punktu widzenia obronności. Takich portów do wyboru w związku z koniecznością dywersyfikacji tras do dostarczania wojsk sojuszniczych powinno być kilka. Natomiast Ustka jest tym portem, który ma takie plany gotowe, więc nie trzeba czekać latami na ich zrobienie. Jest budowana droga, tam jest też S6, natomiast później brakuje tej, w cudzysłowie, Via Pomerani, która będzie mogła być szybkim szlakiem przerzutu wojsk dalej i nad tym będziemy pracowali. Także Ustka jest oczywiście w centrum, ale patrzymy też na inne porty, bo idealna sytuacja to jest taka, że nie jeden port będzie, tylko będą dwa, trzy. I tutaj mówi się też o innych lokalizacjach.
Proszę powiedzieć, mówił pan o Drodze Czerwonej, no rzeczywiście od dłuższego czasu czeka na realizację Via Pomerania, a jeżeli chodzi o drogi lokalne, bo część samorządów mówi tak, okej, wszystko fajnie, ale jak obciążycie nam też drogi te główne transportem wojskowym na ćwiczenia, chociaż by poligon w Ustce czy poligon w Drawsku, to nasze lokalne drogi też bardziej ucierpią. Może tutaj jest też jakaś część do dyskusji z samorządami, czy jakieś drogi po prostu nie wymagają wzmocnienia, podniesienia kategorii, rozbudowy, modernizacji. Czy to też w tym pakiecie się może zawrzeć, czy nie? Rozmawiacie tylko o strategicznych rzeczach ważnych z punktu widzenia całego kraju.
Pakt dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe zakłada modernizację lub wytyczenie całej infrastruktury. Z punktu widzenia obronności nie wchodzimy w klasyfikację drogi, czy to jest lokalna, czy ogólnokrajowa. My patrzymy na potrzeby przerzutu wojsk, ludności. W związku z powyższym drogi lokalne oczywiście też są zawarte w tym pakcie. My chcemy dać dokument, na podstawie którego będą podjęte decyzje inwestycyjne dotyczące dróg ogólnokrajowych, ale też tych lokalnych. Tu warto zwrócić uwagę, że od 2026 będzie dwukrotnie zwiększony budżet, którym dysponuje Ministerstwo Obrony Narodowej na projekty infrastrukturalne, właśnie głównie drogi lokalne, z 500 milionów do miliarda. Też warto zwrócić uwagę, że jakby powołanie tego zespołu do spraw opracowania raportu to jest efekt tak naprawdę pracy od kwietnia. My w tym czasie już przeprowadzaliśmy konsultacje z Ministerstwem Infrastruktury i mamy pewien przegląd dotyczący infrastruktury, przynajmniej w województwie pomorskim, i to zarówno dróg lokalnych, jak i tych głównych szlaków komunikacyjnych krajowych. Będziemy się tutaj bardzo szybko poruszali, bo Ministerstwo Infrastruktury jest bardzo responsywne i bardzo mocno wspiera kwestie związane z obronnością. I tak udało się przede wszystkim już na etapie konsultacji paktu doprowadzić do sytuacji, że w ogóle jakikolwiek harmonogram i budżet na Drogę Czerwoną się pojawił, bo go nie było wcześniej. Udało się też doprowadzić do sytuacji, że został rozpisany przetarg na linię kolejową 202. Ministerstwo Infrastruktury wie o tym, czego Ministerstwo Obrony Narodowej potrzebuje i to nie jest tak, że my czekamy, żeby powstał dokument, z którego coś tam będzie wynikało, tylko my już pracujemy. I te rzeczy, na które my zwracamy uwagę, są bardzo pieczołowicie zaopiekowane w Ministerstwie Infrastruktury, ale też z racji tego, że część tych dróg należy do samorządów. My w decyzji ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza mamy również wymienione samorządy. Samorządy od razu biorą udział w spotkaniu. Na przykład jutro będą przedstawiciele wojewodów, przedstawiciele marszałków oraz będą powołani pełnomocnicy regionalni, którzy będą na bieżąco współpracowali z samorządami, bo mimo tego, że my będziemy mieli narzędzia instytucjonalne do tego, żeby skracać cykl inwestycyjny, na przykład skracać kwestie związane z konsultacjami środowiskowymi czy też społecznymi, to jednak nie chcemy pomijać społeczeństwa i przyzwyczajamy ich do tego, że tak naprawdę będzie bardzo dużo inwestycji, będzie kilkanaście miliardów rozłożonych oczywiście na lata, natomiast, no bo tyle się buduje drogi, natomiast my ten proces już zaczęliśmy. Teraz chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy nasze przypuszczenia ze względu na obronność znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumencie, który następnie będzie podstawą do wydania decyzji, żeby na przykład wpisać niektóre inwestycje do budżetu centralnego, czy też spriorytetyzować je, albo rozpocząć jakieś prace. Tematy obronnościowe są tak samo ważne dla Pomorza, jak dla całej reszty kraju, ale warto też pamiętać o tym, że te drogi przecież zostaną z nami na dziesięciolecia. I ta dziura, która się zrobiła przez ostatnie lata w związku z brakiem inwestycji naszych poprzedników w infrastrukturę, już nie będę rozróżniał, czy drogową, czy kolejową, czy jakąkolwiek inną, musi zostać załatana również dlatego, żeby region mógł się rozwijać gospodarczo. To ma bardzo duże znaczenie dla możliwości przyciągania inwestycji, dla rozwoju regionu, dla powstawania miejsc pracy, więc oczywiście my mamy też to pod uwagę, chociaż wiadomo, bezpieczeństwo i obronność jest tutaj na pierwszym miejscu.
Proszę powiedzieć, bo chciałbym doprecyzować, bo mówił pan o budowie drogi Słupsk-Ustka. Ta droga została zmodernizowana w ostatnich latach kosztem ponad chyba 150 milionów złotych. To będzie jakaś dodatkowa rozbudowa, czy to po prostu uznajecie, że to jest całość inwestycji od Ustki przez Słupsk do Bydgoszczy i w związku z tym mówi się o modernizacji, czy też przebudowie całej tej drogi, czy nawet budowie, no bo tam w części ta droga nie istnieje.
Tam jest też temat obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej numer 21 i tutaj jest inwestycja, znajduje się już na etapie przygotowania. My mamy jakby pełen przegląd tego, co się dzieje, co się będzie działo, jeśli chodzi o nowe ciągi, jeśli chodzi o to, na jakim etapie jest. Natomiast my chcemy to poukładać w jeden spójny plan, zaproponować harmonogramy i zaproponować budżety, bo nie sztuką jest powiedzieć, tak jak było w wypadku na przykład linii kolejowej 202, że ta trasa ma powstać. No i teraz pojawia się pytanie, kiedy i za jakie pieniądze, bo tego już nasi
w części ona już powstaje. Na przykład jechałem pociągiem i rzeczywiście już między Lęborkiem a Słupskiem jest w części nowy tor, ale też jedzie się wolno i nie bez problemów, no ale takie są uroki inwestycyjnego terenu, kiedy się trzeba przebić gdzieś do kolejnego miasta.
Pamiętam sytuację, jak kiedyś do Trójmiasta z Warszawy i z Trójmiasta do Warszawy jeździło się blisko 5 godzin, a teraz pociągiem
4 godzinki z kawałkiem. 40, tak. I może być jeszcze szybciej, mamy nadzieję. Dobrze, jak już jesteśmy przy temacie kolejowym, to wiem, że w zainteresowaniu ministerstwa są też trasy kolejowe, no bo na przykład do Ustki na poligon też koleją można dojechać. Teraz nie, bo jest przerwa związana właśnie z modernizacją stacji w Słupsku, więc tam jest problem. Natomiast wiem, że też Drawsko. Czy w związku z tym te linie, które tak pokrótce można określić jako północno-południowe na tym przebiegu, północ-południe w regionie pomorskim, one też będą modernizowane? Macie to na uwadze?
Oczywiście, że mamy to na uwadze. Modernizacja linii 202, o której wspominaliśmy, linia 201, modernizacja osi północ-południe, czyli to, o czym mówimy, to linia kolejowa 405, biegnącej przez Chojnice linii kolejowej 203, czy też linii kolejowej numer 211 do Kościerzyny. To wszystko są rzeczy, nad którymi się pochylamy i pracujemy w zespole. My chcielibyśmy do połowy przyszłego roku zakończyć pracę i mieć gotowy raport. Tylko proszę nie patrzeć na to w kontekście, że my dopiero startujemy. My nad tym pracujemy już od kwietnia tego roku. Natomiast przyszedł ten etap, żeby przeprowadzić konsultacje z samorządowcami. Być może coś nam umknęło, być może coś jest jeszcze, na co powinniśmy zwrócić
uwagę. No może pan być pewny, że samorządowcy będą mieli swoje uwagi, bo zawsze mają, bo przy okazji chcą to kompleksowo chcą to załatwiać. Jeszcze, panie Macieju, chciałbym doprecyzować jedną rzecz, bo pan mówił o linii 405, ona była też dzięki współpracy Marszałka Województwa Pomorskiego i PKP PLK zmodernizowana niedawno. Rozumiem, że to jest jakaś kolejna modernizacja, elektryfikacja, bo tego elementu rzeczywiście na tej linii brakuje.
Nie chciałbym wchodzić tak szczegółowo w plany, które odcinki, bo to jest przedmiotem pracy zespołu. Też od razu powiem, że część rzeczy mamy oczywiście w ramach pracy jawnych, część mamy niejawnych ze względu na bezpieczeństwo. No, mogę natomiast potwierdzić, że również przyglądamy się linii kolejowej 405 w kontekście jej modernizacji. Ja też chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nasz zespół musiał powstać dlatego, że zespół, który powstał w czerwcu 2022 decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, spotkał się dwukrotnie, mimo tego, że miał przejrzeć całość infrastruktury ze względu na wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie. On po prostu nie pracował, tam się nic nie działo. Natomiast my dzisiaj bardzo szybko nadganiamy te zaniedbania naszych poprzedników, które no też przekładały się na brak decyzji inwestycyjnych, że jeszcze raz wspomnę o Drodze Czerwonej, która z niezrozumiałych powodów po prostu nie była budowana, czy też o tej drodze, którą się nazywa Via Pomerani, czy też o linii kolejowej 202. No to są rzeczy, o których było wiadomo, że...
Okay, a jeżeli chodzi o Drogę Czerwoną, to zakładacie, że to będzie na ile przyspieszenie realizacji tej inwestycji? Rozumiem, że decyzje zapadną, tak? Że ten i nie inny przebieg i przechodzimy dalej.
Jeśli mówimy o kwestii drogi, która jest od Słupska do Bydgoszczy i być może dalej do Inowrocławia, bo też dostaliśmy pismo od prezydenta Inowrocławia, które jest dobrze umotywowane ze względu na obronność, to tam trzeba wpierw wytyczyć korytarze, harmonogramy, a po drugie przypisany budżet, bo nie da się prowadzić inwestycji, nie mając zabezpieczonych środków. Nie da się kupować sprzętu wojskowego, mając tylko na pierwszą ratę albo deklarację, że coś tam się podoba. Trzeba mieć na to zabezpieczone środki, bo to jest odpowiedzialność. Państwo to nie jest zabawka i państwo to nie służy do zabawy, tylko trzeba odpowiedzialnie planować te inwestycje. I my skończymy naszą pracę i efektem naszej pracy będzie raport, który doprowadzi do tego, że w województwie pomorskim rozpocznie się największy program infrastrukturalny dotyczący dróg krajowych, ale też dróg lokalnych, linii kolejowych, infrastruktury lotniczej. Przypomnę, że od początku przyszłego roku startują wojska dronowe, one też muszą być gdzieś zlokalizowane, ale też infrastruktury morskiej, bo nasi sojusznicy ze Stanów już od 2017 roku bardzo mocno krzyczeli o potrzebie i nie jest zrozumiałe, dlaczego do tej pory po prostu część inwestycji nie była. My to nadrobimy i my to zrobimy.
Czyli w maju będzie raport i w tym raporcie będą już wymienione konkretne rzeczy, czy będą to jeszcze rzeczy do dyskusji?
Będą wymienione konkretne rzeczy, które muszą powstać, będą przypisane im harmonogramy oraz będą przypisane im budżety, a ponieważ czasy są niespokojne i przede wszystkim tematy związane z obronnością muszą być realizowane, w związku z powyższym należy się spodziewać, że tak wyposażony w argumenty wicepremier minister obrony narodowej poradzi sobie doskonale z kwestiami budżetowymi, podobnie jak sobie poradził ze zwiększeniem budżetu na obronność do gigantycznych 4,7% PKB, czyli około 170 miliardów w przyszłym roku, co jest rzeczą trudną i gdyby nie to, że jest jednocześnie liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego i bez Polskiego Stronnictwa Ludowego nie byłoby tej koalicji, prawdopodobnie być może ten budżet nie byłby tak gigantyczny. Natomiast premier Władysław Kosiniak-Kamysz ma tą umiejętność i potrafi o najważniejsze kwestie dla bezpieczeństwa zabiegać skutecznie. Tak wyszło, że dla województwa pomorskiego to oznacza gigantyczne inwestycje, jeszcze raz to podkreślę, w te najważniejsze drogi, ale też te drogi lokalne.
To jeszcze trzeba trzymać kciuki, żeby ministra finansów, pan wicepremier przekonał i trzymamy kciuki, żeby użył tych argumentów, a myślę, że ten raport rzeczywiście będzie dobrym argumentem, żeby te sprawy załatwić, zapisać w budżecie i realizować, bo rzeczywiście inwestycje drogowe, kolejowe rynkowe są tutaj i morskie bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Doradca ministra obrony narodowej, pan Maciej Samsonowicz, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, kłaniam się i przy okazji wizyty w Słupsku, w regionie słupskim, już z góry od razu zapraszam do nas do studia na kolejne rozmowy w tej sprawie, bo naprawdę temat jest ważki, interesujący, no i przede wszystkim perspektywiczny dla regionu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Do Słupska przyjeżdżam regularnie. Macie bardzo dobrego starostę, który jakby też rozumie te wszystkie potrzeby i który jest też jednocześnie pełnomocnikiem regionalnym do spraw Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe, więc pozostaje mi tylko życzyć spokojnych i wesołych i rodzinnych świąt, bo to już za chwilę.
Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.